Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie Państwa witam w ten niedzielny wieczór i witam naszego gościa. Jest nim pan profesor Kazimierz Dopierała z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor emerytowany tejże uczelni i z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa również w Poznaniu.
Witam.
Witamy panie profesorze w naszym studiu.
Witam wszystkich gości.
Z naszym gościem, drodzy Państwo, chcemy dzisiaj rozmawiać na temat dróg polskiej emigracji ku niepodległości. To jest nasz temat. Spojrzenie niejako troszkę może z zewnątrz tego wydarzenia, które w tym roku szczególnie świętujemy, ale czy z zewnątrz? Czy z zewnątrz, panie profesorze? Bo ktoś powiedział, że korzenie polskiej walki niepodległościowej, korzenie tej walki tkwią na emigracji.
Tak, korzenie może, oczywiście korzenie tej walki o niepodległość Rzeczypospolitej tkwią nie tylko na emigracji, ale także i w Polsce tego okresu XIX wieku. Bo stamtąd wychodziła ta emigracja, więc ten patriotyzm, który reprezentował ten naród polski, doprowadził do odzyskania niepodległości. Musimy pamiętać o tym i skupiamy się właściwie zawsze na tych wydarzeniach, które są takie zwycięskie, tego 11 listopada, którym symboliczna data odzyskania przez Polskę niepodległości i stulecie, które teraz obchodzimy. Ale musimy pamiętać o tym, że gdyby nie cały wiek XIX, właściwie końcówka już wieku XVIII i cały wiek XIX, to może nie doszlibyśmy do tejże niepodległości, która jest bardzo istotna. Chciałbym Państwu przypomnieć mianowicie, że już w 1797 roku po upadku Rzeczypospolitej wszyscy trzej zaborcy mówili, że nigdy nie będzie słowa Polska. To słowo Polska zostało wymarzone z mapy Europy. I rzeczywiście ono się w pierwszym okresie czasu niezbyt pojawiało. Były różne zakusy, żeby to słowo i także naród polski, a może szczególnie państwo polskie wyeliminować.
Nawet jeszcze na początku I wojny światowej mówiono polskim działaczom patriotycznym, politycy zachodni, pierwsza wojna, początek wieku XX. Tak. Dla państwa ojczyzny nie ma nadziei, nie ma w ogóle tematu Polski.
Tak, niekiedy mówiono koniec marzeń, nie marzcie sobie. Na przykład Mikołaj I, kiedy przyjechał do Warszawy tutaj, żeby być koronowany na króla Polski, mówił koniec marzeń, nie ma marzeń. I proszę państwa, rzeczywiście od 1797 roku aż do 1815 roku to słowo nie padło. Dlatego, że nawet Napoleon, który tak bardzo czasem gloryfikujemy jego działanie dla polskiego narodu, dla Polski, mianowicie po zwycięstwie nad Rosjanami i Prusakami w Tylży w 1807 roku utworzył Księstwo Warszawskie, żeby słowo Polska nie padło. Dopiero w 1812 zapowiedział, teraz rozpocznie się druga wojna polska, ale oczywiście klęska Napoleona spowodowała, że tego momentu utworzenia państwa polskiego nie było. Powrócił do tego słowa Polska, mianowicie Aleksander I na Kongresie Wiedeńskim, wbrew niektórym mocarstwom tego koncertu europejskiego.
1815 rok, tutaj
1815 rok, tak, utworzył właściwie Królestwo Polskie. Nawet tam na tymże Kongresie Wiedeńskim prawie by doszło do wojny między sojusznikami, którzy przedtem byli Anglikami i Francuzami, którzy nie chcieli, żeby powstała rzecz Polska, Królestwo Polskie. Prusy jedynie poparły ten projekt dzięki i uparcie właśnie Aleksandra I, cara rosyjskiego, spowodowało, że powstało Królestwo Polskie. Ja jeszcze wrócę do takiej historii profesor Bronisław Dębiński. To jest raczej zapomniany historyk. Zmarł w 1939 roku. Był taki okres, w którym nie wspominano o tym, dlatego że był gorliwym katolikiem, umierał i został pochowany właściwie w sutannie zakonu trzeciego świętego Franciszka. Napisał taką ciekawą sprawę, pracę Upadek Rzeczypospolitej, odrodzenie narodu polskiego. I rzeczywiście ta praca znajduje się w rękopisie w Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.
Nie wydana,
dlatego że w czasach komunistycznych uważano, że no, nie można jej wydać, bo nie ma przypisu. Przypisy się później znalazły, no ale jak to było?
Autor niewłaściwy.
Nie był niewłaściwy, niepoprawny. prawny, wobec tego nie wydano do dnia dzisiejszego, ale bardzo ciekawa ta praca znajduje się i chyba on miał rację. Nastąpił upadek Rzeczypospolitej, ale razem rozpoczęło się działanie w kierunku odzyskania tego, co było utracone. I rzeczywiście już w 1797 roku próbowano po tym właśnie rozbiorze Polski, próbowano już wywołać na ziemiach Polski powstanie. Był taki Joachim Denisko, pułkownik Joachim Denisko, który z Wolszczyzny próbował wejść na tereny polskie i wywołać powstanie. Oczywiście były to mrzonki, bo po tej kataklizmie, po powstaniu kościuszkowskim, po trzecim rozbiorze wówczas nie można tego było dokonać. Ale co jest charakterystyczne? Mianowicie, że rozpoczęły się powoli rozpoczyna się ruch emigracyjny z polskich terenów. Ci, którzy nie chcieli się godzić, żeby pozostać na tych terenach zabranych, zaczynają pojedynczo. Na razie mała emigracja zaczyna w kierunku Paryża. Dopiero taki większy ruch emigracyjny polski rozpoczyna się po powstaniu listopadowym. Powstanie listopadowe to jest bardzo ciekawa rzecz, bardzo złożona rzecz. Czasem patrzymy na takie działania jako wojna polsko-rosyjska. Powstanie listopadowe jako nasz tylko wybuch tego powstania, gdzie walczyliśmy za wolność naszą i waszą. No, bardzo się cieszę teraz, że walczymy większość za wolność naszą niż waszą, prawda? Ten altruizm czasem Polaków był bardzo wielki, bo przecież trzeba pamiętać o tym, że powstanie listopadowe wybuchło w momencie, kiedy przewrót był we Francji, a także i w Belgii, gdzie utworzono po prostu, Ludwik Filip objął władzę, a nasze wojsko miało być forpocztą, która miała stłumić powstanie zarówno we Francji, jak i w Belgii, bo tak się przygotowywano na to w ramach oczywiście podjętej akcji Świętego Przymierza, bo Święte Przymierze było takim, powiedzmy, wojskowym żandarmem wtedy, który europejskim, który chciał zachować status quo wszystkich monarchów wtedy w Europie. Przypominam, że ono zostało zawarte w 1815 roku z 26 września z inicjatywy Metternicha i między innymi właśnie tam były Rosja, wstąpiła do tego świętego przymierza, Austria, oczywiście Prusy, nie przyjęto Turcji, bo jako państwo chrześcijańskie, skoro święte przymierze, to nie było państwo chrześcijańskie, Anglicy się także do tego nie przyłączyli, bo więc byli na wyspa, ale te święte przymierze miało zagwarantować po prostu status quo monarchii. I wówczas, proszę Państwa, w 1830 roku, po upadku tego powstania listopadowego, rozpoczyna się eksodus. Dlatego, że
powstanie, jeszcze wejdę w słowo, dało wolność, pomogło uzyskać wolność Belgom.
Mogło dać wolność Belgom.
Ale
tak, mogło dać wolność Belgom, na pewno tak, dlatego że na pewno byłoby, Mikołaj I na pewno by wysłał jako tą forpocztę właśnie wojska polskie, które miałyby brać udział właśnie w stłumieniu. Może i we Francji, ale na pewno i w Belgii. To na pewno to tak było. Zresztą bardzo ciekawa sprawa, że właściwie te powstanie albo wojna polsko-rosyjska, jak mówiono, bo rzeczywiście to była wojna polsko-rosyjska, spowodowała ten taki eksodus, który nazywamy wielką emigracją. Nie jest to wielka emigracja, jeśli chodzi o liczebność tejże emigracji, bo ona liczyła około samej od roku 1830 do roku 1848 gdzieś około 11 tysięcy ludzi. Ale wyszedł to z Królestwa Polskiego, z ziem polskich, cały kwiat właściwie intelektualny, ale także oczywiście ci, którzy musieli uciekać przed zaborcami, a szczególnie właśnie przed Rosją, bowiem oni byli skazani albo na zesłanie, albo także na śmierć, szczególnie właśnie członkowie Sejmu, Rządu Narodowego i wobec ci opuszczali tutaj Polskę. I w 1831 roku poklęsce tej walki, poklęsce tego powstania listopadowego, część udawała się do, poprzez Austrię, to znaczy wówczas jeszcze wówczas państwo Austro, cesarstwo austro-węgierskie na zachód do Francji, a część także i z Prus, gdzie część wojsk została internowana. Trzeba pamiętać o tym, że około 50 tysięcy żołnierzy Polski zostało, wojska polskiego zostało internowane, 30 tysięcy na terenach pruskich, a 20 tysięcy na austriackich. Ci Polacy, którzy byli internowani na terenach austriackich, byli przerzucani do Siedmiogrodu. Tam mieli przebywać. Natomiast tutaj oczywiście jedna rzecz była także bardzo istotna, mianowicie w listopadzie, 1 listopada 1831 roku była amnestia wydana przez właśnie Mikołaja I, zachęcająca do powrotu tychże żołnierzy na tereny polskie. Część wracała, łudzona tymi obietnicami. Oczywiście nie mogli wrócić ci, którzy skazali byli na banicję albo na śmierć. To zupełnie zrozumiałe. A nawet Prusacy siłą wydalali w granice właśnie Cesarstwa Rosyjskiego, byłego Królestwa Polskiego, Polaków, no, bito pod karabinami. Część jednak pozostała na terenie Prus, około 5 tysięcy. Później byli oni więzieni w różnych twierdzach. Oficerowie mieli łatwiejszą możliwość wyjazdu na zachód. Natomiast do Francji czy do Anglii. Natomiast ci żołnierze, mając słaby żołd, żyli w warunkach naprawdę okropnych, a później dopiero w 1834 roku zezwolono im na wyjazd na zachód. Między innymi także do Anglii. Anglicy też się chcieli pozbyć tychże żołnierzy i chcieli wysyłać ich do Stanów Zjednoczonych. Były bunty. Niekiedy opinia społeczna angielska się upominała o polskich żołnierzy, więc zostawali także w Anglii. Ale głównym tym miejscem takim, którym miała być ta imigracja, przechodziła, to poszła do Francji. Dlaczego do Francji? Dlatego, że minister spraw zagranicznych Sebastiani wtedy zaprosił emigrację polską do Francji. Ale nie było to takie bezwarunkowe zaproszenie, prawda, przyjeżdżajcie, my was tak bardzo kochamy, że chcemy tutaj zamieszkać. No, bano się opinii publicznej. Pamiętano o tym, że niedawno był przewrót, prawda, dynastii. Dynastia orleańska doszła do władzy. Więc to wszystko i sytuacja międzynarodowa sprzyjała temu, żeby Polacy ewentualnie także byli na tymże terenie francuskim.
Był pewnie też sentyment wśród Polaków, jeszcze czasy napoleońskie, być może.
To za wcześnie mówił o tym sentymencie. W polityce nie ma sentymentów. W polityce są tylko są interesy. I Francja...
Polaków wobec Francuzów, czy takiego czegoś nie było? Pamiętamy,
myślę, że język francuski, kultura francuska to na pewno tak, bo ta warstwa wykształcona czuła się tam jak ryba w wodzie, dlatego że znali język francuski i to bardzo dobrze. No i wobec tego, proszę Państwa, oni tamże wędrowali, ale Francuzi mówią, nie, do Paryża to wy nie pójdziecie. Trzeba musimy mieć specjalne zezwolenie. Ci, którzy studiowali, ci, którzy mieli wyższe wykształcenie albo byli z tytułami, to mogli zamieszkać w Paryżu. Natomiast cała ta żołnierka raczej na prowincji. Więc najpierw te żołnierski był taki depot, zrobili zakłady, które były w Awignonie, później w różnych innych miejscowościach. Dijon na przykład, że także były te punkty, gdzie Polacy skupiali się, ale już, proszę Państwa, ponieważ było ich bardzo dużo, tychże Polaków, którzy tam przebywali w tychże poszczególnych zakładach, to jak zwykle Francuzi bali się rozruchów. Wobec tego już w 1932 i 1933 roku zaczęli to rozczłonkowywać na mniejsze grupy, rozszerzając po całej Francji właśnie te zakłady depo. Część zmniejszyli także w 1932 roku tak zwane żołd, czyli takie zasiłki. Teraz też emigrantom się daje zasiłki, które są znacznie wyższe od tamtych. Wystarczały ledwo na utrzymanie. Wobec tego ci żołnierze, którzy mieli małe te kwoty, dostawali od rządu francuskiego. To wobec tego łączyli się w takie wspólnoty, wspólnie żywili się, gotowali, bo to było tańsze. Część z nich oczywiście pozostała na terenach francuskich, no, szukając pracy, wrzeniając się, także podejmowała pracę. Bardzo to jest także istotne, że my raczej bardzo szybko się adaptujemy do różnych warunków. I ci emigranci, a tam imigranci, no po prostu adoptowali się także do tych warunków, które były we Francji. Ale myślę, że warto tutaj zwrócić uwagę, to jest jedna kwestia przyjmowania tych, że oczywiście Polacy po tym powstaniu listopadowym szli do Francji, Anglii, i to jest bardzo ciekawe. Także i Portugalii próbowano tworzyć oddziały zbrojne, na przykład BEM. BEM organizował bardzo, Józef BEM organizował właściwie te trasy, które była północna, to jest Prus, a z drugiej strony ta południowa z Austrii, które prowadziły do Francji. On organizował takie komitety pomocy. Jak Polacy przebywali na niektórych terenach, byśmy powiedzieli, Wielkiej tej Rzeszy, na przykład Saksoni byli witani tam bardzo entuzjastycznie, na fali tego, że się przeciwstawiali tym despotycznym rządom rosyjskim. No ale później ten entuzjazm, jak to zwykle bywa, trochę mija i już od 1933 roku, raczej kiedy były już rozporządzenia o wydalaniu Polaków z poszczególnych krajów cesarskich, tego Cesarstwa Austro-Węgierskiego, to już nie byli tak bardzo mile tam widziani. A w 1937 roku raczej patrzono na nich jako buntowników. To jest jedna taka rzecz humanitarna bardzo. To jest ta emigracja, która szła w tym kierunku. Drugie to były działania oczywiście poszczególnych obozów, które wtedy powstawały jak właściwie grzyby po deszczu. Tam jak zawsze się śmieję, gdzie Polaków 4 to 5 partii. I tak to niestety w tamtym okresie było. Bo zastanawiano się wobec tego, czy po tym powstaniu można wybić się na niepodległość. Powstawały takie książki, szukano winnych tejże porażki, nie tylko upadki Rzeczypospolitej, ale także i powstania listopadowego i zalecano i patrzono, co należy zrobić, żeby odzyskać niepodległość. Były różne koncepcje i tutaj mówiłem od tych lewicowych do bardzo, no powiedzmy, monarchowistyczno-demokratycznych. Jedny z takich, ja nie będę tutaj wymieniał tych wszystkich, które powstały, te na pewno jedno to było TPD, to jest Towarzystwo Demokratyczne Polskie, a drugie to był obóz, który później nazwaliśmy obozem księcia Adama Czartoryskiego.
Czyli to jest taki czas, takie miejsce takiego wykuwania się, tak. Refleksji, koncepcji przyszłej Polski, powodów przyszłej upadku Polski. I panów
tak
na
jest.
Przyszłość.
Przyszłej, tak, jak ma bardzo wyglądać przyszła Polska, ale oczywiście refleksji. To były trochę mrzonki także, dlatego że Polska nie, przepraszam, Polska nie istniała. I wobec tego trzeba było to jakoś inaczej zrobić. Mianowicie po pierwsze oczywiście liczono na państwa zachodnie. I to jest na rządy państw zachodnich. Szczególnie uważano, że albo także na rewolucję, ogólną rewolucję europejską, co raczej było w tym okresie dosyć trudno, chociaż te ruchy
karbonarskie... Wiosna ludów przychodzi gdzieś później nieco.
Tak, ale te ruchy karbonarskie już we Włoszech istniały wtedy w 1830 roku. Zresztą Grzegorz XVI miał też problemy. Patrz, Grzegorz XVI ją potępił także powstanie listopadowe za udział szczególnie duchowieństwa. Nie, że powstanie, prawda, ale to zresztą...
Ty postrzegł jako udział w tych ruchach, które tak on postrzegł z tamtej perspektywy swojej, jako tak, takie właśnie karbonarskie, masońskie.
Tak, i on też widział, jakie te ruchy są w jego państwie, do czego to zmierza, po prostu do odebrania państwa kościelnego. I to tak, to wobec tego ja trochę rozumiem, że się wczuwa w tą sytuację, że to, co się dzieje w jego państwie, także może się dzieć w innych państwach, prawda? I wobec tego on to nie usprawiedliwia go w oczach Polaków, prawda? Ale na pewno Stolica Apostolska inaczej patrzyła na ten problem. Zresztą, kiedy były tam spotkania w 1846 roku przed jego śmiercią z Mikołajem I, to w Rzymie to się bardzo dziwnie, bardzo ulegliwie zachowywał. Ale jeszcze wracając do tego. I wobec tego jedna to jest działanie dyplomatyczne, to są te działania dyplomatyczne wobec państw zachodnich, które uważano, że są przeciwnikami Rosji. Oczywiście i czekano na jakąś wojnę, która by wybuchła pomiędzy tymi dwoma, tą Rosją, a tym resztę koncertem świata, mianowicie tym właśnie Francją czy Anglią.
Czy wtedy był, panie profesorze, czy był ktoś taki wtedy w Polsce, w tych środowiskach emigracyjnych, ktoś taki, kto był postrzegany przez świat, no nazwijmy to zachodni, nie mówimy o zaborcach oczywiście, ale Francja, Anglia. Ktoś, kto w oczach tych krajów zachodnich był takim nośnikiem, kontynuatorem polskości, z kim oni mogliby dialogować. Czy taki
ja myślę, że wszyscy byli nośnikami polskości, ale proszę ojca, to jest tak, że zawsze jeśli są monarchie, to oczywiście się patrzy na arystokrację. I wobec tego książę Adam Czartoryski na pewno był jednym z tych, którym można było dialogować, można było go uznawać za reprezentanta Polski. Zresztą on tworzył takie towarzystwo III Maja, później obwołano go królem Polski, de facto jak Adam I, no ale to było jego stronnictwo, odwołał, inni go nie odwołali, potępiali. Prawda, książę Adam Czartoryski bardzo ostrzegał przed jedną rzeczą, mianowicie 25 stycznia 1831 roku Polacy zdetronizowali Romanowów. I to był akt, on doskonale znał dyplomację, przecież był wiceministrem spraw zagranicznych Rosji, zastępował ministra, wobec tego wiedział, co taki akt w dyplomacji znaczy. I kiedy Polacy się dopominali o niepodległość swojego państwa, rządu Francji, a szczególnie Anglii, to oni mówili, no dobrze, ale wyście pogwałcili postanowienia Kongresu Wiedeńskiego. Przez ten właśnie akt...
Buntownicy.
Jesteście buntownikami. Wobec tego to było w ten sposób. Ale z tym, że on oczywiście dialogował. I proszę sobie wyobrazić, to emigracja polska... No, oczywiście mogła czynić starania dyplomatyczne i to właśnie w Anglii i we Francji, ale musiała gdzieś działać, musiała gdzieś być. Inaczej, bo we Francji właściwie, no cóż, by została ta emigracja, pracowała, wobec tego tworzyła różne ugrupowania, które się ścierały i walczyły pomiędzy sobą, ale trzeba było znaleźć miejsce, w którym można by było działać i odzyskać niepodległość. Takim państwem w Europie, takim najsłabszym ogniwem, który także był w Europie, rozciągał się no, bardzo daleko, miał olbrzymią powierzchnię, było państwo osmańskie.
Czyli Turcja.
Turcja. Ta Turcja przychodziła bardzo skomplikowane sprawy od końca XIX stulecia. Trzeba przypomnieć o tym, że myśmy walczyli z tymi Turkami. To zwycięstwo sowieckiego pod Wiedniem w 1683 roku, a pokój w Karkowicach właściwie kończył wojnę z państwem tureckim. Ale Turcja zdawała sobie sprawę, że najgorszym, największym przeciwnikiem jej właściwie staje się Rosja. Nie Rzeczypospolita, z którą przedtem walczyli. I w 1768 roku, kiedy była Konfederacja Borska, Turcja wypowiedziała wojnę Rosji. I nazwała ją wojną polską. Bo wiedziała, że jeśli będzie osłabiona Polska, to następnym krokiem będzie próba rozebrania Turcji osmańskiej.
Turcja nie uznała rozbiorów Polski, dodajmy też.
To jest, nie ma nigdzie to mit potwierdzone, tak. Ale rzeczywiście tak to było. I nawet w takiej rozmowie takiego Seraskiego z Rewa Paszy, kiedy dyplomaci Woliski przybył do Stambułu w 1831 roku, Chosrew Pasza mówił, myśmy nigdy nie uznali waszych rozbiorów, ale teraz nie możemy wystąpić przeciwko Rosji, bo niedawno przegraliśmy pod Adrianopolem. Ale tam jeden taki z dyplomatów austriackich, który był, zanotował tą rozmowę, bo tam byli szpiedzy, doskonale wiedzieli wszyscy, co się dzieje w Stambule. Tam to ta dyplomacja była tak powiązana, wywiady były bardzo dobre. I napisał takie słowa, że Chosrew Pasza powiedział w ten sposób, rzecz niesłychana, żeby sułtan 5 razy był w meczecie i modlił się za Polskę, za was psów chrześcijańskich. Tak jest w dzienniku tego dyplomaty zapisane. No, na pewno była wielka sympatia tego dla Polski, no ale Turcja oczywiście nie mogła sama działać, oglądała się na Anglię i Francję. Ale Polacy...
Jako teren działalności, potem, jak pan powiedział, ta przestrzeń do działania fizycznego tej emigracji popowstańczej, tak?
Tak, popowstańczej. Była to tutaj w Europie oczywiście. I proszę sobie wyobrazić, że rzeczywiście książę Adam Czartoryski postawił trochę na te Bałkany, bo tam ten kocioł bałkański, tam był ten ferment bałkański, tam można było coś z tego ugrać. Nawet próbowali w 1838 roku, taki był Wasojewicz, który na pograniczu albańskim chciał stworzyć takie państwo Hołmije. Myśmy go nazywali, to znaczy Polacy nazywali go Wasowiczem. I tam chciano umieścić tą emigrację polską, żeby była możliwość wypadu właśnie w stronę Rosji, żeby można było wywołać tą rewolucję. Nie będę tutaj szczegółowo mówił w stosunku do Serbii, do Rumunii, jak to wyglądało, ale jednym z takich elementów było to, że właśnie w tymże Carogrodzie, jak to Rosjanie mówili, w tym Stambule, czy gdzieś w Stambule, czy w Konstantynopolu, po prostu utworzono agencję polską. Agencję polską, gdzie z inicjatywy księcia Adama Czartoryskiego, która miała działać właśnie na rzecz jak gdyby niepodległości Polski. Ale także ta agencja nie była taką zwykłą agencją. Oczywiście, bo sprawozdania, które agenci poszczególni w poszczególnych częściach państwa tureckiego przesyłali do Paryża, te informacje były przekazywane dalej, prawda, do rządu brytyjskiego i francuskiego. Dopóki oczywiście nie zagrażało to tamtym krajom, tamtym państwom, wręcz dawało im informacje, jak działają Polacy, to oczywiście to wszystko było tolerowane. A żeby tą agencję jak gdyby zalegalizować, bo Rosjanie się od razu zainteresowali tą agencją, wobec tego postanowiono. Michał Czajkowski, który został tym agentem w 1841 roku, postanowił, że wobec tego pod pozorami oczywiście miłosierdzia chrześcijańskiego warto byłoby stworzyć jakąś wieś polską. W planach było to, stwórzmy wiele ośrodków polskich, wojskowych. Przerzućmy tą emigrację, którą chcemy zachować w Europie. Ona nie może wędrować do Stanów Zjednoczonych, bo to ma być siła militarna, która ma odebrać i przywrócić Królestwo Polskie, te ziemie polskie. Wobec tego stwórzmy wsi militarne. No ale oczywiście z kogo? To było pytanie. I wobec tego początkowo zrobiono taki zaczątek tego miłosierdzia i powstała taka wieś, która do dnia dzisiejszego egzystuje. Pierwsza właściwie wieś Polaków z emigrantów, a może także z wychodźca polskiego, a także niewolników, którzy walczyli na Kaukazie. Między innymi przeszli do państwa perskiego albo do Czerkiesów, zostali wykupieni z tejże niewoli czerkieskiej i właśnie zamieszkali w takiej miejscowości, która się nazywa Adampol. Obecnie się nazywa Polonesky, czyli Polska, Kej po turecku, a Polonys Polska wieś. I w 1842 roku w posiadłości Rauze Glowani, na jej nazwisko zostało to zakupione, ale właściwie kierowanych przez Lazarysów, świętego Wincentego a Paulo, została ta wieś założona, zwana Adampolem. Bardzo ciekawa wartość, żeby jak ktoś jest w Turcji, żeby nie zapominał tam, bo tam jest około 80 Polaków. Teraz już jest meczet także, dlatego że wieś ta stała się z rolniczy, stała się taką miejscowością wypoczynkową dla Stambułu. Bardzo chętnie przyjmują, jest Muzeum Polskie, mówią po polsku, proszę sobie wyobrazić, od 1842 roku do chwili obecnej mówią tak jak my. Nie ma żadnej różnicy w ogóle. Interesują się historią Polski, wydają różne książki.
Kawałek Polski w Turcji, tak możemy powiedzieć.
Tak, kawałek Polski w Turcji. Bardzo istotny kawałek Polski, bo on później miał być także i był taką odskocznią tych, którzy nie mogli tutaj być na terenie europejskim, walczyli o polskość, niepodległość i nie mogli być tutaj, bo ich różne te władze państwowe po prostu goniły, uciekali właśnie do Turcji.
Ale te próby tam działania w Turcji właśnie, a propos Adampolu, jest Adam Mickiewicz, który tam właśnie działa, tam umiera.
Nie, to jest właśnie to, ksiądz ojciec także popełnia ten błąd, który właśnie jest często jest właśnie ten błąd wśród dziennikarzy, że wszyscy uważają, że to Adam Paul od imienia Adama Mickiewicza.
To
jest nieprawda. To jest od imienia księcia Adama Czartoryskiego.
Tak, ale chciałem przejść do Mickiewicza właśnie.
Mickiewicz nigdy nie był w Adapolu.
Ale w Turcji.
W Turcji był.
Do tego zmierzam. Burgas,
tak, jest, tak, to w Turcji. Oczywiście, 1855.
Legiony organizuje, tak? To,
nie, w 1855 roku przyjechał, żeby pogodzić wówczas generała Zamoyskiego, Władysława Zamoyskiego, z Michałem Czajkowskim, który był wówczas już Sadykiem Paszą. Bo tam rozdwojenie to było w czasie wojny krymskiej 1853-1856 i wobec tego on tutaj przyjeżdża z ramienia księcia Adama Czartoryskiego. I co tutaj, ja jeszcze wrócę na chwilę do tego Adam Pola, bo to jest bardzo ciekawe. Chciałem tak po prostu, żeby zainteresować Państwa tąże osadą, ale także tymi dziejami, które tam są, bo to są dzieje naprawdę bardzo wielkie. Mianowicie z ramienia księcia Adama Czartoryskiego przyjeżdża dostaje pieniądze Adam Mickiewicz nad Bosfor. Niestety jedzie do Burgos, no właściwie papiera w tychże działaniach właśnie Sadyka Paszy, wraca z powrotem do Stambułu i umiera. Tak mi się wydaje z tych dokumentów wygląda, że był bardzo oszczędnym człowiekiem. Nie, tutaj w tym liście, co teraz tutaj za chwilę przeczytam, dotyczące Adam Pola, jak powstawał, jest ten element. Ta emigracja była dość biedna. Była dość biedna. Adam Mickiewicz też był dość biedny, oszczędzał. Zamieszkał w takim hoteliku, który naprawdę nie powinien być hotel. Bardzo podrzędny. Tak, niektórzy mówią, że został otruty, że panowała tam cholera. Taki profesor biskupski, Ludwik, który urodził się właśnie w Adam Polu, a później był profesorem w Stambule. Zresztą romanista, studiował w Paryżu, a później w Stambule wykładał na szkole wojskowej. Właśnie badał tą sprawę i mówił, że ani nie było cholery, ani prawdopodobnie też nie został otruty. Ale jeden element, proszę mi pozwolić, jeszcze ojciec, ja sobie tutaj to skopiowałem. W 1942 roku, kiedy to Czajkowski, tak sobie ten Michał Czajkowski, później Sadyk Pasza, bo przeszedł na islam, na końcu przeszedł na prawosławie. Postać niesamowita na film, po prostu na film. Także warto byłoby to zrobić. I kiedy powiedział księciu Adamowi Czartoryskiemu, że właśnie już ta kolonia powstaje, ta polska wieś powstaje, Adampol, to książę odpisuje do niego w ten sposób. Z bardzo nieprzyjemnym zdziwieniem wyczytałem w liście pana, że bez upoważnienia, bez pozwolenia, bez poprzedniego ostrzeżenia wziąłeś w moim imieniu zobowiązanie, o którym wiedziałeś, że jest przeciwne zawartym w poprzednich latach instrukcjom. Czy pan rozumie, że my opływamy w dostatki? Nie chcę zrywać z Lazarystanii, nie chcę zadawać bez zasadności jego słowom i zniweczyć po większej części możność, którą masz być użytecznym w sprawie. Dlatego uciszając z nieukontrolowania powody, zmuszony się widzę przyjąć zobowiązanie, które mi narzuciłeś, ale jak najwyraźniej raz ostrzegam, że żadnych podobnych wydatków nie przyjmę, że gdyby pan raz jeszcze to uczynił, był z upoważnienia, że ze skutkami pozostanie na jego indywidualnej odpowiedzialności. Niechże to będzie między nami jasno i niewątpliwie zrozumiałem. Widziałem, co pisze ksiądz Lelu, to jest superior z listu, o liście, który z listu nigdy nie odebrał, z którego wnosi, że najbogatsi magnaci polscy, jak Zamoyski, Sapieha, Sanguszko, przyjdą nam w pomoc. Jest to gruszki na wierzbie obiecywać i wzajemnie się zwodzić. Czyli ta emigracja była naprawdę biedna. Książę Adam Czartoryski wówczas także był biedny, dlatego że wszystkie jego majątki zostały zakwestionowane. Dopiero Anna Potocka, jego teściowa, udało jej się tam jakimiś takimi dziwnymi sposobami część tych majątków uratować, sprzedać i w 1843 roku kupiła mu hotel Lambert. I dlatego ten hotel później nazywany hotel Lambert.
Całe stronnictwo tak przyjęło nazwę.
Tak, tak, stronnictwo przyjęło, to stronnictwo monarchistyczno, no powiedzmy takie demokratyczne, to przyjęło to i ten hotel Lambert jest bardziej ciekawy, bo to jest obok katedry Notre Dame. Niestety od lat 70. jest w rękach Rothschildów, my tam nie mamy wstępu, a to była polskość, po prostu polskość, która tam istniała, bo przecież tam nie tylko, tam był Instytut Panien Polskich, także bardzo, naprawdę bardzo ciekawe sprawy. Ale jeszcze zwrócę uwagę, że właśnie ta możliwość działa...
Czas na telefony już nam
już,
chodzi.
Dobrze, to idziemy na telefony wobec tego.
I będziemy dopowiadać jeszcze dobrze, kolejne
jeszcze
wątki
jeszcze mamy
nasze.
Później dwie godziny do...
Tak. Drodzy Państwo, czas właśnie, jak mówię, na Państwa telefony, Państwa głosy, pytania do naszego gościa. Droga polskiej emigracji ku niepodległości. My tak jesteśmy teraz w pół tej drogi, zatrzymaliśmy się, bo jeszcze wiele przed nami tej drogi, wiek XIX, na nim się skupiamy, ale też oczywiście i potem do roku 1918. Nasze telefony, drodzy Państwo, prosimy dzwonić, pytać się naszego gościa, dopowiadać, dzielić się swoimi spostrzeżeniami. Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012, dla zagranicy 48 56 657 0013 i drugi 0014 i dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400. Oczekujemy na Państwa głosy. Panie profesorze, czy cały ten ferment intelektualny, te spory, dyskusje i duchowe również też, i politologiczne, i różne inne, czy one miały jakieś echo na ziemiach polskich? Czy to było gdzieś miało wpływ na to, co się działo potem w ojczyźnie? Ten wpływ, czy już wtedy był jakiś widoczny?
Nie ulega wątpliwości, że tak, bo to jak mówiłem, że cała intelektualna elita wyszła właśnie na zachód i ona oczywiście oddziaływała na Polskę. To nie było tak, że był kordon policyjny, który można było zamknąć.
Jakaś komunikacja odbywała się.
Komunikacja oczywiście nie została zerwana pomiędzy rodzinami, a po drugie także wydawano wiele książek, wiele czasopis. To była cała machina po prostu tejże emigracji. Cała organizacja próbowano otworzyć Sejm Polski, ale to nie wyszło. Oczywiście organizacje się wspierały, ale te wszystkie elementy były, bo chociażby na przykład zemsta Ludy Zaliwskiego, wyprawa na ziemię polskie, który miał wywołać powstanie, no okazała się klęską, prawda? Ale to oddziaływania zawsze były. To nie jest tak jedna i druga rzecz, która jest... Szczególnie na przykład widać to nawet w akcji zbrojnej, mianowicie w czasie powstania styczniowego w 1863-1864 taki Turkosi przyszli do... Nawet był mały oddział Turkosów tak zwany pod dowództwem Zygmunta Miłkowskiego, który w Rumunii się tworzy. Zresztą z Rumunami tam został przeczepany w Rumunii, dlatego że niepotrzebnie się wdał Zygmunt Miłkowski właśnie w walkę z Rumunami. Później ich zwolnili pod względem ingerencji i oni brali tutaj także udział. I to było oddziaływanie. Z drugiej strony było tak, że właśnie, bo zawsze to tak się mówi, że właściwie ja też nawet tak stwierdziłem, że w roku 1853 po tej wierzchni ludów, kiedy to już, bo to jest też bardzo istotny element właśnie turecki, bo tam większe właśnie z tej wiosny ludów, z tej powstania węgierskiego.
Józef Bem choćby.
No właśnie, to wszyscy tam, 1054 osoby wtedy. Niestety Bem przegrał pod tym żwarem tego 9 sierpnia 1849 roku.
Wejdę słowo, mamy telefon.
Tak, pan.
Pierwszy dzisiaj telefon, odbierzmy więc.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu, szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Pana imię możemy poznać?
Dawid, mam na imię Dawid.
Prosimy bardzo, panie Dawidzie, już słuchamy.
Mam pytanie do profesora, ponieważ przed chwilą przeczytałem informację dotyczącą tego, co zrobiła Georgette Mosbacher, wygłaszając w ramach ambasady amerykańskiej w Polsce. Jaki to może mieć wpływ na emigrację, bo w zasadzie jej działanie publiczne na terenie Polski przypomina trochę taką powolną, jakby to nazwać, powolne przyjmowanie władzy politycznej przez Amerykę.
Pan tu pyta o imigrację obecną, aktualną w Stanach Zjednoczonych, tak?
Tak. Emigrację Polaków z terenów naszego kraju. Jaki to może mieć wpływ?
Ale ja nie wiem,
Georgette Mosbacher.
Przepraszam, ale nie wiem,
Panie Dawidzie, nie jest jasne pana pytanie. Jeszcze raz
nie wiem, o jaką wypowiedź chodzi pani Mosbacher.
Ten list komentujący.
Dzisiejszą wypowiedź pani Georgette Mosbacher dotyczącą obrony NATO. Jakoby Władimir Putin wraz z Rosją zaatakował Ukrainę i w zasadzie ona wypowiedziała się bardzo stanowczo w tej kwestii i mam wątpliwość co do tego, czy ambasador amerykański na terenie Polski powinna się tak wypowiadać.
Ja przepraszam.
I czy to może mieć wpływ na emigrację Polaków z naszego kraju?
Ale ja przepraszam, nie znam tej wypowiedzi, trudno mi się odnieść. Ja dzisiaj byłem w pociągu jadąc tutaj, także nie słyszałem, nie wiem, naprawdę przepraszam, że
też
nie
może
wiem.
Panie Dawidzie, zostawmy komentowanie tej sprawy politykom. To się dzieje, coś dzisiaj się wydarzyło, pan tutaj mówi, a więc to nie jest naszą rolą reagować na takie wypowiedzi. Cóż, natomiast gdyby chcieć to pytanie pana Dawida uogólnić, czy... ale to też chodzi o wątki współczesne.
Jeśli bym uogólniał, to myślę, że ambasador obcego państwa nie powinien reagować, chociażby z tym listem, który był do premiera Morawieckiego, uważam. A jeśli w ogóle coś takiego jest, to powinna to być informacja poufna albo tajna i ona nie powinna wypływać. Dyplomacja ma to do siebie, że jest zawsze skuteczna, kiedy jest bardzo restrykcyjnie przestrzegane są wszystkie słowa, wszystkie odniesienia i uważam, że tak to powinno być. Myślę, że pani ambasador na pewno jest bardzo taką wrażliwą osobą, jest bizneswoman, jak mówią niektórzy, nigdy w dyplomacji nie pracowała, więc wobec tego mogą się zdarzać różne rzeczy. To powinny zrobić kto inny. Ambasador jest, on powinien reprezentować, czuwać oczywiście, bo to jest rola ambasadora, ale z drugiej strony także powinna być pewna dyskrecja. Nie można pewnych rzeczy wyciągać na zewnątrz, nie można się czuć jakoś ambasadorem nawet potężnego państwa, że można pouczać innych.
Co powiedziawszy, wróćmy do naszego tematu, właśnie, którym jest raczej wiek XIX i początek XX wieku i emigracja z tego okresu. O niej mówimy, o naszych rodakach z tamtego okresu. Ten wątek przerwany przed telefonem pana Dawida podejmiemy jeszcze. Panie profesorze, pan mówił, że były różne stronnictwa tam we Francji na emigracji. Czy one miały swoje jakieś ramienia zbrojne na terenach polskich? Jak w czasie, pamiętamy, II wojny światowej były AK, bataliony chłopskie, różnej proweniencji politycznej były te organizacje.
Nie, takich rzeczy to tutaj w tym okresie XIX stulecia, żeby ramiona zbrojne właśnie tychże organizacji na terenach polskich nie. Raczej próbowały tworzyć właśnie na tym terenie tureckim państwa osmańskiego, które jak pamiętamy...
Taki przyczółek niejako do wejścia potem...
Tak, później szykując się do wejścia do Rzeczypospolitej, okrążając na przykład Rosję. Bo co jest ciekawe, właśnie Rosja była uważana przez tych wszystkich emigrantów za najgorszego wroga Polski, tego, który ciężył. Ale trzeba pamiętać o tym oczywiście. I to jest prawda, że do 1825 roku Królestwo Polskie dosyć kwitło. To było dziecko Aleksandra I, który nadał najbardziej taką demokratyczną konstytucję Królestwu Polskiemu. No dopiero jego brat Mikołaj I zaczął te wszystkie demokratyczne rzeczy raczej burzyć i wobec tego wybuchło wtedy to powstanie, ale także niektórzy sugerują, że mogło to być także taka przygrywka, jak gdyby także wywołana jeszcze nie tylko tym, że były te rewolucje, prawda, co mówiliśmy we Francji, a także i w Belgii, ale także i przez karbonariuszy. Niektóre związki karbonarskie były także i na ziemiach Polski, więc to mogło także wyglądać.
Przerwijmy na razie ten wątek, bo mamy kolejny telefon.
Proszę.
Bardzo proszę. Halo? Tak, halo?
Halo. Częstochę, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Tadeusz z Podkarpacia.
Witamy panie Tadeuszu. Już pana słuchamy. Bardzo proszę.
Ja mam takie pytanie, bo mój dziadek chodził z przewodka i on walczył właśnie, on był oficerem tarskim i oficerem austriackim. Był inżynierem, co budował most. I mnie chodzi o to, że on był wysyłany przez Lubomirskiego, trochę oni tam kolegowali z Lubomirskim, on był wysyłany do Turcji. Bo tam w Turcji tam były te twierdze, takie twierdze były i tam byli więzieni ci szlachcice. I tak, syn Lubomirskiego był uwięziony w tej twierdzi. Dziadek tam, on znał języki, kilka języków, znał tam wszystkie te wschodnie języki, i niemieckie, i angielskie. I on tam wydobył tego syna Lubomirskiego. No i za te wyprowadzenie z tej niewoli Lubomirski wszystkie dzieci dziadka był chrzestny ojcem do tego.
Panie Tadeuszu, jaki to był okres? Panie Tadeuszu, halo?
Moich wujków.
Panie Tadeuszu, czy słyszymy się? Mam pytanie.
Tak.
Jaki to był okres działalności pana dziadka, te misje, o których pan tutaj nam wspomina? Mniej więcej.
No właśnie, 1830, tam. Jak te rozbiory były.
1830?
Tak.
To jeden z dalszych pana przodków był tutaj.
No, mój dziadek.
No jak dziadek.
1830 to troszkę, to raczej, troszkę dawno to musiało być.
No właśnie.
Ale kiedy on to wyprowadził z tej niewoli, to ja nie pamiętam. Nie pamiętam dokładnie. Tylko wiem, że Lubomirski tam w Turcji i tam w tego, to miał też te kontakty tam, bo miał tam dzieci, oni uciekali tam też do tej Turcji. Mhm.
Panie Tadeuszu, powiem tak, co do pana dziadka, no to nie znamy historii pana dziadka, to pan zna lepiej od nas. Natomiast tutaj tak to pytanie sformułuję wobec pana profesora. Może tutaj właśnie Lubomirscy, a kontakty zagraniczne, nie wiem, czy może tutaj ten wątek turecki, bo tutaj
nie słyszałem o Lubomirski w Turcji, ale może rzeczywiście ktoś tam był. Natomiast jeśli chodzi o...
Panie Tadeuszu, bardzo dziękujemy za ten telefon.
Bardzo dziękuję. Ja nie słyszałem o Lubomirski w Turcji, no dosyć szczegółowo to...
Czy misje uwalniania kogoś z Polaków tam?
Nie, ale bardzo, to znaczy w ostatnim okresie państwa tureckiego, po tak zwanym Tanzimacie, od 1876 roku dosyć dużą rolę odgrywali państwo niemieckie. Mianowicie Prusy wysyłali tam swoich inżynierów, a zresztą i przedtem wówczas także wysyłali. Oni szczególnie budowali drogi, mosty. No, Turcja nie miała specjalistów wykształconych i wobec tego korzystała z tych albo Francuzów, albo Niemców. I przy tych właśnie Niemcach także i Polacy budowali przy okazji, która ta emigracja polska, która została w Turcji, szczególnie po wojnie krymskiej 1853-1856, musiała jakieś zajęcia. Wobec ci, którzy nie wjechali do Wielkiej Brytanii, czy do Francji, czy później dalej, to zostali na terenie państwa tureckiego i taki nawet była taka grupa, która inżynierów polskich, która budowała drogi i mosty pod właśnie tą gidą. Zresztą pamiętamy o tym, że także Niemcy zbudowali tą kolej bagdacką pod koniec XIX stulecia na terenie Turcji. Więc Niemcy mieli tam duże wpływy. Już nawet w czasie tej wojny był taki kapitan Kuczkowski, Kozłowski, który był z armii pruskiej odizolowany także do państwa osmańskiego.
Czy ten kierunek, powiedzmy tak nazwijmy, turecki, ten, skąd ewentualnie można by coś działać, był przez cały czas trwania rozbiorów aktualny i brany pod uwagę?
Był bardzo aktualny, mianowicie jak wspominałem, po 1848 roku schronienie tam znali Polacy, ale w 1853 roku rozpoczęła się także budowa takiej dywizji polskiej pod dowództwem Władysława Zamoyskiego. Ta dywizja nigdy nie zaznała prochu, bo wojna się skończyła, zanim ta dywizja została sformułowana do końca. Mianowicie dywizja liczyła około 1600 osób. Oczywiście skąd by wziąć tych 1600 osób, nawet taką garstkę do tej dywizji, która miała być taką jak gdyby dywizją dywersyjną, gdyby oczywiście Anglikom i Francuzom udało się pokonać wtedy Rosję, bo walki były na Krymie, ale początkowo także były na terytorium europejskim. Tam Austriacy weszli klinem pomiędzy armię turecką a armię rosyjską i wobec tego te walki w europejskim teatrze wojny przestały istnieć i przeniosły się na Krym. Sewastopol został zdobyty, ale to nie, z jednej strony mówi się, że to jest klęska Rosji, bo pokazała przewagę państw zachodnich, którzy zdobyli Sewastopol, ale cóż z tego, że zdobyli Sewastopol, kiedy się dalej nie posunęli. Dlatego, że nie mieli już siły, a z drugiej strony także opinia publiczna angielska i francuska miała dosyć tej walki. Niektórzy właśnie mówili Polakom w ten sposób, wyjście z tej wojny, bo to był także element, który tej emigracji. Będzie wielka wojna, z którym się odrodzi.
Oczekiwanie.
Tak,
to było oczekiwanie. Wiemy, w roku
to było oczekiwanie. I dlatego tak szli właśnie. Były te różne takie domy werbunkowe na terenie Francji, na terenie Anglii i stamtąd przybywali, ale także i z Polski przybywali na terenie tureckie, żeby walczyć o tą Polskę. I powstała ta dywizja. Jedynym aktem tej dywizji było zbudowanie pomnika pod Warną w Warneńczykowie w 1444 roku. Oczywiście
mamy telefon kolejny. Przepraszam, znowu wejdę w słowo.
Bardzo proszę.
Bardzo proszę. Halo?
Halo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dzień dobry. Witamy serdecznie.
Ja chciałbym tu raczej do XX wieku, powiedzmy, sięgnąć. Mianowicie...
Pana imię? Możemy poznać pana imię?
Andrzej z Wrocławia.
Szczęść Boże.
Chodzi mi już o XX wiek, mianowicie, ale Polski jeszcze nie było, tworzyła się, mianowicie rewolucja bolszewicka, która i był moment, gdzie na czele rewolucji, znaczy na czele kontrrewolucji walczącej z bolszewizmem stanął generał Wrangel, który no, miał zupełnie inne podejście, aniżeli poprzednik jego, ten, który stał na czele tej Białej Gwardii, prawda, który no, widział Polskę jako niezależny kraj. I właściwie, no, tak oceniając, czytając jego wspomnienia generała Wrangla, to była właściwie jedyna siła, która mogła pokonać, że tak powiem, antychrysta. To antychryst się później okazał, jakim był Lenin, prawda. I ta czerwona zaraza, która no, dla Polski tyle nieszczęścia przyniosła. Czy były jakieś siły, które chciały wesprzeć generała Wrangla? Bo tam jednak on narzekał, że Piłsudski no, nie widział ze strony Polski jakiejś wyciągniętej ręki. Bardzo ciekawy jestem na odpowiedź pana profesora. Dziękuję.
Dziękujemy panie Andrzeju.
Ja nie znam. Rzeczywiście Piłsudski obawiał się, że to są wszystko tak, jak tutaj kiedyś Czartoryski pisał, to są na gruszki wieszać na wierzbie, to są tylko obietnice. A trzeba pamiętać, że Polacy bardzo, wszystkich właściwie Polaków traktowali jako instrumentalnie. Tak było i z tymi naszymi oddziałami w armii austriackiej, z legionami, zawsze nas traktowali instrumentalnie. Piłsudski także myślał, że Wrangel, nie wiem co napisał w pamiętnikach, bo tych pamiętników nie czytałem, ale myślę, że sytuacja byłaby taka, że moglibyśmy uzyskać jakąś autonomię dopiero autonomię, natomiast pełną na zależność nie. Proszę zauważyć, że te akty, tak samo 5 listopada 1916 roku Bezalera i generała Kuka w imieniu tychże władców cesarzy pruskiego i cesarzy austro-węgierskiego także mówiły o Polsce. Odzyskanie podległości. Miało być Królestwo Polskie. Była Rada Regencyjna, która Rada Regencyjna, czyli miało być Królestwo. Miał być Karol z Żywca, to jest z linii Habsburgu Polski, Królem Polski. No ale to wszystko tak samo Rosjanie za chwilę odpowiedzieli na akt 5 listopada, także odezwą do Polaków dotyczącą tego, że zbudują państwo polskie. Ale nie określili ani granicy. Kto ma być ewentualnie, bo wtedy mówiono ewentualnie o monarchii. Raczej to było to akt pozyskanie właściwie materiału, który byłby wykrawił się na pola bitewnych. Zresztą w pierwszych dniach wojny tej pierwszej wojny światowej wielki książę Mikołaj Mikołajewicz również ogłosił taką deklarację, że utworzy się no, pod egidą oczywiście rosyjską Królestwo Polskie.
Nagły wzrost miłości do Polski i do Polaków.
Tak, tak to był taki nagły wzrok. Oczywiście i tu jest bardzo lekcja, ja zawsze mówię, że z historii powinniśmy wyciągać lekcje. Nie wierzmy nikomu. Oczywiście muszą być przyjaźnie, muszą być różne traktaty, wspomaganie ze sobą. Oczywiście te wszystkie przymierza powinny być. Ale rzeczywiście próbujmy obronić się sami i patrzmy na własny interes. Na własny interes, bo nikt nam nic nie da. W dyplomacji ani w polityce jest tak, że jest coś za coś. Coś za coś. Także przekonaliśmy się przecież w II wojnie światowej także. Mieliśmy przecież układy z Francją i cóż z tego. Jak opowiada mi profesor Pajewski, że w 1939 roku, kiedy wybuchła wojna polsko-niemiecka, to wszyscy oczekiwali na to, żeby Francuzi i Anglicy po prostu pomogli nas zbrojnie, konkretnie zbrojnie. Nie tylko ulotki rozrzucali, weszła tam wprawdzie armia francuska i wycofała się za chwilę. A jak ambasador Noël głosił, mówi, że Francja przystąpiła do wojny, wszyscy wibratowali przed jego przed ambasadą. No okazało się, że to jest po prostu no, za wczesny entuzjazm po prostu i to jest raczej no, zwodne. Dlatego też ja uważam, że powinniśmy z historii wyciągać wnioski. Możemy się kłócić, kłóćmy się tu w domu, ale nie dalej, nie dalej. Jest taki 5 praw Polaków w Niemczech było...
Może zanim mówimy, odbierzmy kolejny telefon.
Dobrze.
Bardzo proszę, halo? Halo?
Halo?
Tak, witamy serdecznie panią. No cóż, mamy różne telefony. Tak. Panie profesorze, te 5 praw.
5 praw Polaków. Jedno z tych właśnie mówi, że które było 8 marca 1938 roku Związek Polaków w Niemczech, kiedy się spotkał w Berlinie na takim zjeździe tuż przed wojną, przecież rok to przed wojną, półtora roku przed wojną. Właśnie między innymi także 5 praw było, a jedna z tych praw mówiła, Polska jest matką, o Polsce nie można mówić źle. I dlatego też mówmy sobie różne prawdy tutaj w domu, natomiast różne prawdy, które mają wychodzić gdzie indziej, raczej bądźmy jednością. Bo jak widzimy w tej emigracji, nigdy nie byliśmy jednością. To także rozbijało nasze działania. Mówiłem o wojnie krymskiej. To pomówiłem o tym właśnie, że Mickiewicz poszedł godzić dwóch właśnie dowódców. Miałem mieć Michała Czajkowskiego, Sadyka Paszy, który uznał tak zwany oddziały kozaków sułtańskich. Polska hierarchia, ta wyższa żołnierska była polska, natomiast ten cały element żołnierski, no to był różny element, w większości wyciągany z więzień, to byli Serbowie, Bułgarzy, różnej narodowości, ale to w większości byli oczywiście Słowianie, którzy walczyli, ale kozacy sułtańscy i on też miał wizję odbudowy Polski poprzez Turcję.
Panie profesorze, to jest ten wątek, ten okres po powstaniu listopada. narodowym. Bardzo bogaty w treść.
Bardzo bogaty.
Bardzo tutaj temat rzeka. Ale potem kolejny etap. Też go jakoś wskażmy. Wiosna Ludów, tak?
Bo to Wiosna potem Ludów,
też
tak,
bardzo potem brzemienne skutki wydarzenie. Też
bardzo ważne brzemienne skutki, dlatego że ta Wiosna Ludów przetoczyła się przez całą Europę. No nie tylko było, my często mówimy o Węgrzech, ale to było i w Niemczech, i było w Wielkopolsce, przez Mirosławski. Także to był element taki bardzo istotny. Polacy walczyli właśnie za wolność naszą i waszą. Między innymi także ten Józef Bem, którym wspominaliśmy już, był głównodowodzącym wojsk węgierskich. Ja wspomniałem pod Temeszwarem, przegrał i wszyscy później ci Polacy i także Węgrzy, którzy żołnierze węgierscy, część żołnierzy węgierskich, generalizacja przeszła do Turcji. I Turcja stała się wtedy dosyć takim elementem, który no, musiał bardzo umiejętnie to rozgrywać, dlatego że nie chciała wejść w konflikt z Rosją ani z Austro-Węgrami. I wobec tego proponowano wszystkim, żeby przyszli wszyscy na islam. Nie wszyscy zgodzili się na to. Część wyjechała oczywiście z Turcji, ale Józef Bem zgodził się na to, żeby przejść na islam i przyjął islam, ale więc myślał sobie, że w ten sposób, że jeśli przyjdzie do wojska tureckiego, będzie generałem tureckim, wobec tego będzie mógł działać na rzecz niepodległej Polski.
Tym był motywowany, tak?
Tak, był motywowany. Zresztą ostatnie jego słowa, jak umierał w Aleppo w 1850 roku, to mówił: Polsko, ja cię już nie zbawię.
Mamy kolejny telefon, odbierzmy więc. Ale bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Jan z miasta Łodzi dzwonię. Właśnie tego, jestem z Bożenckich, pochodzę tego i chciałem się spytać o Konstantyna Bożenckiego.
Bożenckiego.
Dżelaladina Pasze.
Tak.
Był po prostu, był tego też powstańcem Wielkopolski, który wyemigrował właśnie do Turcji w 1849 i później właśnie był też generałem właśnie tu w Turcji, który właśnie przeszedł też właśnie na islam, bo nie chciał się dostać do niewoli rosyjskiej i był kartografem, po prostu mapę robił, wykres tego, mapy wojskowe i był właśnie tym też który stworzył pierwszy słownik pisowni tureckiej dla Turków, po prostu też był.
Czyli konkretna osoba.
Właśnie wiadomo tego właśnie o...
Postać Konstantego Bożenckiego. Postać Konstantego Bożenckiego jest bardzo znana w Turcji, mianowicie to jest oczywiście nieudowodnione i to jest trochę nieprawdą, ale napisał taką książkę o starożytnych Turkach, dowodząc ich do indoeuropejskiego pochodzenia. Ta książka jest znana, zresztą wprowadził poprzez właśnie tą książkę, także tą literaturę, jak gdyby także na zachód, także on zginął w 1876 roku z ran, kiedy tam walczył w Bośni. Także i ta postać jest znana, opisana. Rzeczywiście Konstanty Bożenski był to jedno z takich czołowych postaci, który także warto byłoby sfilmować i pokazać jako ten bohater pozytywny. Trzeba jeszcze powiedzieć, to tyle. Oczywiście w słowniku jest bardzo dużo o Bożenckim. Napisano nawet książkę o nim. Są inni, ja mówiłem tutaj.
Odsyłam pana Janusza do tych szczegółów tam.
Tam nie będę tutaj oczywiście o tym mówił. Tak, Konstanty Bożenski, bardzo, bardzo, bardzo znana i do dnia dzisiejszego wspominają Konstantego Bożenckiego w Turcji jako ich generała, oczywiście pochodzenia polskiego. Ja wspominałem właśnie, że warto byłoby, żeby jakieś filmy powstały o tych wszystkich bohaterach, ale jeszcze jedno, bo mówiłem o tym działaniu takim wojskowym. Jeszcze jedna rzecz, mianowicie po raz ostatni Polacy taki ta grupa, która była w Turcji w 1877 roku, wystąpiła zbrojnie przeciwko Rosji. Powstał taki oddział Zimmermana, nieduży oddział, który prawie został zniszczony w czasie wojny 1877-78, w czasie wojny rosyjsko-tureckiej. To jest bardzo ciekawa emigracja, ale to było to działanie takie konkretne, którym Polacy dawali krew. Oczywiście były te działania drugie, które także polityczne, które próbowały uzyskać Polskę, ale wszyscy w tamtym okresie mówili i dążyli do tego, żeby wywołać wojnę pomiędzy tymi koncertami, jak mówimy, koncert mocarstw, czyli właśnie tymi największymi mocarstwami wtedy europejskimi, bo uważano, że wtedy zrodzi się ewentualnie Polska właśnie z tego konfliktu, który nastąpi na skalę globalną, wtedy nie światową, ale globalną, w każdym razie europejskim. Polacy liczyli tak samo jak ci Włosi liczyli, bo przecież Państwo pamiętacie, że w wojnie krymskiej brał także udział wojsk włoskich i później udało im się uzyskać niepodległość, to znaczy uzyskali na oczywiście terytorium państwa kościelnego w 1861 roku, a później rozpoczęło całe zjednoczenie, to już było zjednoczenie Włoch, a całkowite z Rzymem w 1870 roku. I wtedy państwa zachodnie poparły Włochów, natomiast Polaków oczywiście nie. Musimy też o tym pamiętać, że my często jesteśmy na marginesie, marginalizowani różne rzeczy. Także, że ta historia nas uczy, bardzo nas uczy. Teraz też w takiej sytuacji jesteśmy w położeniu geopolitycznym. Jeśli chodzi o gospodarkę, to jest bardzo dobrze, ale jeśli chodzi o kwestie polityczne i ewentualne rozgrywy pomiędzy tymi wielkimi mocarstwami, to jesteśmy w trudnym położeniu.
Taka jeszcze refleksja na koniec tej naszej pierwszej części, bo czas już nasz powoli dobiega końca. Jak ten wkład Polaków nieraz jest bardzo dalekosiężny czasowo. Pan tu wspomniał oczywiście na początku naszej rozmowy Kościuszkę, powstanie kościuszkowskie, dodajmy jeszcze i Pułaski i ich udział wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Wtedy początek zaborów, powstanie kościuszkowskie i te dwie postacie do dzisiaj znane, które do dzisiaj ich pobyt tam, ich udział tam w wojnie o niepodległość amerykańską.
Tak,
procentuje nam dzisiaj również przez te wszystkie lata.
Oczywiście. Dlatego też często ja też mówię, że trzeba wracać do historii, żeby ukazywać po prostu tę ciągłość, która jest, bo to nie jest przerwane. Ta ciągłość w dalszym ciągu jest. Przecież trzeba pamiętać, że w wojnie secesyjnej na przykład byli generał Krzyżanowski, generał
Karnak Polacy.
To też Polacy, prawda, którzy zasłużyli się dla tej północy i też trzeba o tym właśnie także pamiętać. Więc Polacy walczyli tutaj, ale także w późniejszym okresie czasu, czy w drugiej połowie XIX stulecia, przenosząc się niektóre jednostki oczywiście, bo później to nie jest ta masowa emigracja, która szła za chlebem, ale to także te wykształcone jednostki, które kształciły się między innymi w Paryżu, one wnosiły wkład. Proszę zobaczyć, Ameryka Południowa. To jest zupełnie odrębna kwestia, ile włożyliśmy w Amerykę Południową. Przecież to Polacy tworzyli banki, mennice, drogi budowały, Malinowski, Domejko. To wszystko było tam, prawda? To trzeba też zobaczyć, że ten XIX wiek to jest naprawdę wybitni Polacy, którzy naprawdę wnosili bardzo dużo w inne państwa. Tworzyli jak gdyby te państwa.
Ale jako Polacy.
Jako Polacy. Oczywiście nigdy się nie odżegnywali. Taki Malinowski, który stworzył, prawda, tam był Meks jeszcze, ale w każdym razie on tworzył tą kolej peruwiańską, tą największą na świecie, w tamtych warunkach. My często patrzymy oczyma naszymi na tamte czasy, a tak nie możemy spoglądać. To były zupełnie inne czasy, inne warunki. Ile to trudu, ile wyrzeczeń, ile tego wszystkiego było. Proszę sobie wyobrazić, na przykład wracając do tego Adam Pola. Tam nie było Polek. To była osada polska, czysto słowiańska. Słowiańska i polska i katolicka. Nie było panien. To byli sami mężczyźni.
Wojskowa osada.
Wojskowa, miała być wojskowa. No ale później się przeradziła coraz bardziej, bo ci, którzy dostali ziemię, to myśleli, że to jest ich, ta ziemia. A ta ziemia nie była ich, tylko była później, bo jak kupili Czartoryski w 1783 roku, ona była później dopiero sprzedana w 1968. I od 1968 roku oni byli uwłaszczeni. W 1968 mogli tą ziemię sprzedawać. Ale tam nie było panien. Wobec tego Jadwiga Zamojska, żona Władysława Zamojskiego, wysyłała z Kurnika koło Poznania całą grupę dziewczyn do Adampola. Mówiła, ty Marysia, ty Kasia, ty...
Tam się osiedliły, żyły,
tak,
mieszkały,
tak. I one wędrowały przez całą Europę na wozach.
Bardzo
to nie było,
mało
to,
znany wątek naszej historii.
No bardzo mało znany wątek, ale to tak było i one nie wiedziały, kto na nie czeka, jaki tam kawaler czeka. To są zupełnie inne czasy. Musimy na tamte czasy tak innymi oczyma.
I niech to nas tak podprowadzi pod drugą część. Niech mam będzie nadzieję. Taką zachętą do naszych słuchaczy, aby być z nami od 21.30. W Radiu Maria dzisiaj wieczorem droga emigracji polskiej ku niepodległości. Zapraszamy, drodzy Państwo, na dalszą część dzisiejszych rozmów niedokończonych. Teraz Państwu już dziękujemy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.